Gandalf jechał czas jakiś, aż niebo rozwidniło się zupełnie. Pipin zaś, wybity wreszcie ze snu, rozglądał się wkoło. Po lewej ręce widział tylko jezioro mgieł wzbijających się ku złowrogim cieniom wschodu, po prawej natomiast spiętrzony od zachodu łańcuch górski urywał się nagle, jak gdyby kształtująca ten teren potężna rzeka przerwała olbrzymią zaporę i wyżłobiła szeroką dolinę, która miała się stać później polem bitew i kością niezgody. Tam zaś, gdzie białe góry Eret Nimrais kończyły się, ujrzał Pipin, tak jak zapowiedział to Gandalf, ciemną bryłę góry Mindoluiny, fioletowe cienie w głębi wysoko położonych wąwozów i strzelistą ścianę bielejącą w blasku wstającego dnia. Na wysuniętym ramieniu tej góry stało miasto, strzeżone przez 7 kręgów kamiennych murów, tak stare i potężne, że zdawało się niezbudowane, lecz wyrzeźbione przez olbrzymów w kośćcu ziemi. Pipin patrzył z podziwem, gdy nagle szare mury zbielały i zarumieniły się od porannej zorzy. Słońce wychynęło nad cienie wschodu i wiązka promieni objęła gród. Hobbit krzyknął z zachwytu, bo wieża Ecteliona, wystrzelająca pośród ostatniego i najwyższego obrębu murów, rozbłysła na tle nieba jak iglica z pereł i srebra, smukła, piękna, kształtna, uwieńczona szczytem iskrzącym się jak kryształ. Z blanków powiały białe chorągwie, trzepocząc na rannym wietrze, a z wysoka i z daleka dobiegł głos dźwięczny jakby srebrnych trąb. Tak Gandalf i Peregrin o wschodzie słońca wjechali pod wielkie wrota Gondoru i żelazne drzwi otwarły się przed cienistogrzywym.
— Mitrandir! Mitrandir! — zawołali ludzie. — A więc burza jest naprawdę już blisko!
— Burza nadciąga — odparł Gandalf. — Przylatuje na jej skrzydłach. Muszę stanąć przed waszym władcą Denethorem, póki trwa jego namiestnictwo. Cokolwiek bowiem się zdarzy, zbliża się koniec Gondoru takiego, jaki znaliście dotychczas. Nie zatrzymujcie mnie! Ludzie na rozkaz posłusznie odstąpili od niego i nie zadawali więcej pytań, chociaż ze zdziwieniem przyglądali się hobbitowi siedzącemu przed nim, a także wspaniałemu wierzchowcowi. Mieszkańcy grodu nie używali bowiem koni i rzadko widywano je na ulicach, chyba że niosły gońców Denethora. To też ludzie mówili między sobą. To z pewnością koń ze sławnych stajen króla Rohanu. Może Rohirrimowie wkrótce przybędą nam na pomoc. Cienistogrzywy tymczasem dumnie stąpał po długiej, krętej drodze pod górę. Gród Minas Tirith rozsiadł się na 7 poziomach, z których każdy wrzynał się w zbocze góry i otoczony był murem, w każdym zaś murze była brama. Bram tych nie rozmieszczono wzdłuż prostej linii, jednej nad drugą. Pierwsza, wielkie wrota, otwierała się w dolnym kręgu murów od wschodu, następna odsunięta była nieco na południe, trzecia na północ i tak dalej, aż pod szczyt. Także brukowana droga wspinająca się ku twierdzy przecinała stok zygzakiem to w tę, to w drugą stronę. Ilekroć zaś znalazła się nad wielkimi wrotami, wchodziła w sklepiony tunel przebijający olbrzymi filar skalny, którego potężny, wystający blok dzielił wszystkie kręgi grodu z wyjątkiem pierwszego. Częściowo ukształtowała tak górę sama przyroda, częściowo praca i przemyślność ludzi sprzed wieków. Dość, że na tyłach rozległego dziedzińca za wrotami piętrzył się bastion kamienny, ostrą niby kil statku krawędzią, zwrócony ku wschodowi. Wznosił się aż do najwyższego kręgu, gdzie wieńczyła go obmurowana galeria. Obrońcy twierdzy mogli więc jak załoga olbrzymiego okrętu z bocianiego gniazda spoglądać z wysoka na wrota leżące o 700 stóp niżej. Wejście do twierdzy również otwierało się od wschodu, lecz było wgłębione w rdzeń skały. Stąd długi, oświetlony latarniami skłon prowadził pod 7 bramę. Za nią dopiero znajdował się najwyższy dziedziniec i plac wodotrysku u stóp białej wieży. Wieża ta, piękna i wyniosła, mierzyła 50 sążni od podstawy do szczytu, z którego flaga namiestników powiewała na wysokości 1000 stóp ponad równiną. Była to doprawdy potężna warownia, nie do zdobycia dla największej nawet nieprzyjacielskiej armii, jeśli w murach znaleźli się ludzie zdolni do noszenia broni. Napastnicy mogliby wtargnąć łatwiej od tyłu, wspinając się po niższych od tej strony zboczach Mindoluiny, aż na wąskie ramię, które łączyło górę straży z głównym masywem, lecz ramię to, wzniesione do wysokości 5. muru, zagradzały mocne szańce wsparte o urwistą, przewieszoną nad nimi ścianę skalną. Tutaj, w sklepionych grobowcach, spoczywali dawni królowie i władcy, na zawsze milczący. Między górą a wieżą. Pipin z coraz większym podziwem patrzył na ogromne kamienne miasto. Nawet we śnie nie widział dotąd nic równie wielkiego i wspaniałego. Ten gród był od Isengardu nie tylko rozleglejszy i potężniejszy, lecz znacznie piękniejszy. Niestety wszystkie oznaki wskazywały, że podupadał z roku na rok i żyła w nim już teraz ledwie połowa ludzi, których by mógł wygodnie pomieścić. Na każdej ulicy jeźdźcy mijali wielkie domy i dziedzińce, a nad łukami bram Pipin spostrzegał rzeźbione, piękne litery dziwnego i starodawnego pisma. Domyślał się, że to nazwiska dostojnych mężów i rodów zamieszkujących tu niegdyś. Teraz siedziby ich stały opuszczone, na bruku wspaniałych dziedzińców nie dźwięczały niczyje kroki. Głos żaden nie rozbrzmiewał w salach, ani jedna twarz nie ukazywała się w drzwiach, czy też w pustych oknach. Wreszcie znaleźli się przed 7. bramą, a ciepłe słońce, to samo, które lśniło za rzeką, gdy Frodo wędrował dolinkami Ithilien, błyszczało tu na gładkich ścianach, na mocno osadzonych w skale filarach i na ogromnym sklepieniu, którego zwornik wyrzeźbiony był na kształt ukoronowanej królewskiej głowy. Gandalf zsiadł z wierzchowca, bo koni nie wpuszczano do wnętrza twierdzy, a cienisto grzywy, zachęcony łagodnym szeptem swego pana, pozwolił się odprowadzić na bok. Strażnicy u bramy mieli czarne płaszcze, a hełmy niezwykłe, bardzo wysokie, nisko zachodzące na policzki i ciasno obejmujące twarze. Hełmy te, ozdobione nad skronią białym skrzydłem mewy, błyszczały jak srebrne płomienie, były bowiem wykute ze szczerego mitrilu i stanowiły dziedzictwo z dni dawnej chwały. Na czarnych pancerzach widniało wyhaftowane białym jak śnieg jedwabiem kwitnące drzewo, a nad nim srebrna korona i gwiazdy. Był to tradycyjny strój potomków Elendila i nikt go już nie nosił w Gondorze, prócz strażników twierdzy pilnujących wstępu na plac wodotrysku, gdzie ongi rosło białe drzewo. Wieść o przybyciu gości musiała ich zapewne wyprzedzić, bo otwarto bramę natychmiast, o nic nie pytając. Gandalf szybkim krokiem wszedł na wybrukowany białymi płytami dziedziniec. Urocza fontanna tryskała tu w blasku porannego słońca, otaczała ją świeża zieleń, lecz po środku, schylone nad basenem, stało martwe drzewo, a krople smutnie spadały z jego nagich, połamanych gałęzi z powrotem w czystą wodę. Pipin zerknął na nie, spiesząc za Gandalfem. Wydawało mu się ponure i zdziwił się, że zostawiono uschnięte drzewo w tak porządnie utrzymanym otoczeniu. Gwiazd 7 kamieni i drzewa białego pęd. Przypomniał sobie te słowa wyszeptane kiedyś przez Gandalfa, lecz już stał u drzwi wielkiej sali pod jaśniejącą wieżą. W ślad za czarodziejem minął rosłych, milczących oddźwiernych i znalazł się w chłodnym, cienistym, dzwoniącym echami wnętrzu kamiennego domu. W długim, pustym, wyłożonym płytami korytarzu Gandalf po cichu przemówił do Pipina. Rozważaj każde słowo, mości Peregrinie. Nie miejsce to i nie pora na hobbickie gadulstwo. Theoden to dobrotliwy staruszek. Denethor jest z innej zgoła gliny, dumny i przebiegły. znacznie też wspanialszego rodu i możniejszy, chociaż nie tytułują go królem. Będzie przede wszystkim zwracał się do ciebie i zada ci mnóstwo pytań, skoro możesz mu wiele powiedzieć o jego synu Boromirze. Kochał go bardzo, może za bardzo. Tym bardziej, że wcale do siebie nie byli podobni. Lecz zapewne użyje osłony miłości, żeby dowiedzieć się wszystkiego, co chce, licząc, że łatwiej się tego dowie od ciebie niż ode mnie. Nie mów nic ponad to, co konieczne, a zwłaszcza nie wspominaj o misji Froda. Ja sam to wyjaśnię we właściwej chwili. Jeśli się da, nie mów też nic o Aragornie.
Dlaczego? Co zawinił obieży świat? Szepnął Pipin. Chciał przecież także przyjść tutaj, prawda? I niechybnie wkrótce zjawi się we własnej osobie.
Może, może, odparł Gandalf. Jeśli się jednak zjawi, nadejdzie pewnie inną drogą niż myślimy. Inną niż myśli sam Denethor. Tak będzie lepiej. W każdym razie nie my zapowiemy jego przybycie.
Gandalf zatrzymał się przed wysokimi drzwiami z polerowanego metalu. Widzisz, mój Pippinie, brak mi czasu na wykład z historii Gondoru, chociaż wielka szkoda, żeś się czegoś więcej nie nauczył za młodu, zamiast plądrować ptasie gniazda po drzewach i wagarować w lasach Shire'u. Posłuchaj jednak mojej rady. Nie byłoby mądrze, przynosząc potężnemu władcy wieść o śmierci spadkobiercy, opowiadać szeroko o bliskim nadejściu kogoś, kto, jeśli przyjdzie, ma prawo zażądać tronu, zrozumiałeś?
Tronu? Powtórzył oszołomiony Pipin.
Tak jest, rzekł Gandalf. Jeżeli dotychczas wędrowałeś po świecie z zatkanymi uszami i uśpionym umysłem, obudź się wreszcie. I zapukał do drzwi.